Witam w imieniu Pana Jezusa. Cieszę się, że mogę być tutaj pośród Was, dzielić się Bożym Słowem. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od zboru Nowe Życie w Czechowicach, a też myślę, że studenci nie będą mieli nic przeciwko temu, jeśli przekażę pozdrowienia od naszego seminarium Filii w Żarach. Proszono mnie, abym podzielił się tego popołudnia, jak posługiwać darem proroczym w Kościele, takim tematem. Temat darów Ducha Świętego jest ostatnio bardzo popularny w Kościele Zielonoświątkowym. Zawsze był popularny, ale ostatnio jest bardziej. I to jest niezwykle ważny temat, jeśli chodzi o życie Kościoła, życie zborów. Tak jak było zapowiedziane, mamy trzy sesje. Pierwszą sesję chcę poświęcić tematowi odnośnie, przynajmniej zrobić jakiś taki krótki wstęp biblijnych podstaw dla przejawienia się darów Ducha Świętego. Będziemy mówić o tym, czym jest proroctwo i czym nie powinno zajmować się proroctwo. Na drugim wykładzie będziemy mówić, w jaki sposób Duch Boży przekazuje słowo prorocze, a ostatnią godzinę poświęcimy takim biblijnym kryterium prawdziwości proroctwa. Temat jest bardzo, że tak powiem, rozległy i oczywiście nie będę w stanie wszystkiego przekazać, ale myślę, że takie główne rzeczy uda się nam przedstawić. Kiedy Biblia mówi o darach Ducha Świętego, czy w ogóle kiedy o czymś naucza to w jakimś konkretnym kontekście Bożego Słowa. Gdzieś tam są wiersze poprzedzające i następujące. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy wiedzieli, w jakim kontekście Słowo Boże naucza nas i co nam mówi na temat przejawów i posługiwania darami Ducha Świętego. Jeżeli weźmiemy ten klasyczny 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian, 12 i 13 i 14 rozdział, ja to mówię, to jest taka kanapka, która ma dwie strony, górę i dół, 12 i 14 rozdział, a w środku jest ten kotlet, ten hymn o miłości. To jest to, co jest i to razem wszystko nas naucza na temat darów Ducha Świętego. Nie możemy jednego z tych rozdziałów gdzieś tam usunąć. I w ogóle nie możemy pozwolić sobie na coś takiego, że możemy w ogóle wpaść na pomysł, taki dylemat, dary czy miłość. Dlatego, że samo słowo dar, charyzmat jest darem łaski, jest darem miłości. A więc jeżeli usuniemy dar, to usuniemy coś z miłości. A więc to musi funkcjonować razem. Jeżeli weźmiemy 12 rozdział listu do Rzymian, który także mówi o darach, od pierwszego rozdziału list do Rzymian i właściwie cały, moglibyśmy powiedzieć tak, cały 12 rozdział, to znowu jest to umieszczone w kontekście. Więc mamy dwa takie klasyczne, tych miejsc jest troszeczkę może więcej, ale dwa takie klasyczne miejsca, które mówią o darach Ducha Świętego. 1 Koryntian 12, 13 i 14 i list do Rzymian 12 rozdział. Mówię, niesamowicie ważne jest, żebyśmy zobaczyli kontekst, kiedy apostoł Paweł naucza Kościół, jak posługiwać darami Ducha Świętego. I moi drodzy, zauważyłem jedną i wy zauważycie to samo. Jeżeli uważnie studujemy Boże Słowo, zauważymy, że dary Ducha Świętego nie funkcjonują jako obdarowanie poza Kościołem. Zauważamy, że manifestacja darów czy dary Ducha Świętego manifestują się tam, kiedy mowa jest o Kościele. I manifestują się przede wszystkim w Kościele. To nie znaczy, że Bóg nie może nas użyć w darach poza Kościołem. On będzie nas używał, ale osoba będzie używał osoby, które są silnie zintegrowane, określone z lokalnym zborem, czyli są częścią lokalnego zboru. Moi drodzy, kiedy Paweł naucza o darach Ducha Świętego, mówi o tych rzeczach Ducha Świętego i w tym kontekście wyraźnie mówi tak, że Kościół jest przyrównany do ciała. I Duch Boży działa tak, jak On chce i używa członki swojego ciała tak, jak On chce. Co to znaczy, że nie można, że apostoł Paweł wyraźnie mówi, jeżeli chcecie mówić o posługiwaniu darami i posługiwać darami Ducha Świętego, musicie spojrzeć na zbór, musicie spojrzeć na Kościół i w tym kontekście zboru i Kościoła te dary umieścić. Kiedy mówi, w każdym różnie przejawia się, manifestuje się. Stąd dary listu do Koryntian nazywamy przejawami Ducha. Darami manifestacyjnymi, bo one mówią o manifestacjach Ducha Świętego tak, jak Duch Święty chce. I teraz kolejną rzecz podkreślam. Dary działają nie tak, jak my chcemy, ale dary są wyrazem działania Ducha Świętego. On tutaj jest tym dyrygentem, inspiratorem, motywatorem do tego, że te dary będą funkcjonować. To nie jest tak, że przyjdę sobie na zgromadzenie i pomyślę, no teraz będę usługiwał darami ducha. Nie, w tym liście do Koryntian tam jest różnie przejawia, różnie manifestuje się Duch Święty i wiersz 11 mówi, wszystko to zaś sprawia Duch Święty tak, jak chce. Natomiast w liście do Rzymian, kiedy jest mowa o darach, nazywamy je darami motywującymi, dlatego że one troszeczkę inaczej funkcjonują. Są obdarowaniem, także charyzmatem, darem łaski, ale które jest nam dany w taki sposób, że przejawia się u danych osób więcej, częściej, albo właściwie określa, wytycza służbę danego człowieka. To może być diakon, to może być przełożony, to może być ktoś w służbie prorockiej. W pierwszym liście do Koryntian, w tych pierwszych wierszach 7-11, ktoś będzie czasami używany w darze proroczym, ale nie będzie ani w służbie prorockiej, ani nie będzie tym bardziej prorokiem. Natomiast może być używany, ale w liście do Rzymian ktoś po prostu będzie miał służbę proroka, bo będzie Duch Święty go więcej i więcej używał w tym względzie. Tak więc, kiedy czytamy te dwa fragmenty, zwróćcie uwagę, jest mowa o tym, jest mowa bardzo wyraźnie, że mamy do czynienia z ciałem, że jesteśmy umieszczeni w ciele tak jak, nie znowu, tak jak my chcemy, ale 12 rozdział, wiersz 18 mówi, Bóg umieścił nas w kościele tak jak sam chciał. To też nam mówi, że każdy, który jest przyłączany, przydawany do zboru, nie dzieje się to na zasadzie jakiegoś losowania własnego wyboru. Pan kieruje i Pan nas umieszcza zgodnie z powołaniem, jakie ma dla nas, z obdarowaniem, jakie ma dla nas i z darami, jakie chce, żeby się manifestowały w naszym życiu. I kolejna rzecz, jeśli chodzi o list do Rzymian, także tam jest mowa o tym, że w każdym, że jak bowiem, wiersz 4, 12 rozdziału listu do Rzymian, jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Znowu Paweł dużo krócej, ale mówi o ciele. Tak więc jeśli mówimy o przejawianiu się Ducha Świętego, manifestowaniu się darów Ducha Świętego, w tym daru proroctwa, to możemy jasno i wyraźnie powiedzieć, one mają przede wszystkim objawiać się w Kościele, mają objawiać się w zborze. I to prowadzi nas do kolejnej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli chcę być osobą używaną przez Ducha Świętego, to znaczy, że muszę być osobą, która należy do jakiegoś konkretnego zboru. Mam konkretną swoją duchową rodzinę. Pozwoliłem się, jestem na tyle posłuszny, że pozwoliłem się Duchowi Świętemu i Panu włączyć do tego, a nie innego zboru. Moi drodzy, możemy śmiało powiedzieć i ci, którzy nauczają na ten temat, ktokolwiek chce posługiwać darami Ducha Świętego, nie może być żadnym wolnym szczelcem. Nie ma czegoś takiego pojęcia chrześcijanina, który wędruje od zboru do zboru. I co gorsza, on jeszcze przychodzi i on próbuje w danym zborze przekazywać jakieś słowo od Pana, czy usługiwać darami Ducha Świętego. Kompletnie tego nie znajdujemy w Bożym Słowie. Człowiek, który chce posługiwać, musi być rozpoznany w danym zborze. On musi być znany w danym zborze. Wszyscy wiedzą, że on jest z tego, a nie z innego zboru. To chroni Kościół. I nie dziwcie się, jeżeli przełożeni, jeżeli pastorzy interweniują, czy też nie pozwalają wolnym strzelcom na usługiwanie, także w tym względzie, jeśli chodzi o dary Ducha Świętego. To nie ma nic wspólnego z ograniczaniem Ducha Świętego. To jest wręcz trzymanie się porządku i nauki Bożego Słowa. Czy możecie powiedzieć amen? I jeżeli uważnie się przyjrzycie, kiedy mowa jest o darach, zawsze mowa jest o ciele, o kościele. To jest ktoś, kto przemawia, będąc w danym kościele. Jeżeli ktoś nas odwiedza, to mamy prawo wiedzieć, skąd on jest, czy należy do jakiegoś zboru. Jeżeli on chce posługiwać darem, czy też przekazywać jakieś słowo prorocze, on musi zapytać przełożonego, czy on może to zrobić i jak to może zrobić, jeżeli coś ma. Bo myślę, że na końcu będziemy mówić o tym, że też parę myśli chciałem powiedzieć, że każdy zbór powinien też określić, jak dary mogą być przekazywane, jak między innymi możemy uposługiwać darem proroczym w swoim zborze, do którego Bóg nas przyłączył. A więc dary są nierozerwalnie związane ze zborem. Dary są nierozerwalnie związane z osobami, które wyraźnie identyfikują się z danym zborem. Co to znaczy? To znaczy, że te osoby są pod autorytetem przywództwa tego zboru. To znaczy, że te osoby są gotowe poddać się pod wszelki porządek i dyscyplinę, jaka funkcjonuje w tym zborze. To, słuchajcie, przełożony, starsi, oni muszą chronić trzodę pańską, dlatego że można, ktoś może powiedzieć o jedno zdanie, czy dwa zdania za dużo, jeżeli one są zainspirowane z niebożego źródła, a też tak jest, bo Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że mogą być trzy źródła inspiracji, nie tylko Duch Święty, prawda, chcemy, żeby Duch Święty mówił, ale nie tylko Duch Święty, jest też po prostu taki czynnik jak serce człowieka, i jest ten najgorsze źródło demoniczne. Myśmy mieli taki przypadek, była wspaniała ewangelizacja, usługiwali goście i zostało wypowiedziane słowo prorocze przez człowieka, ledwo co nawróconego. On może miał parę miesięcy. Oczywiście myśmy znali jego jakby grunt, z którego on pochodził. I muszę wam powiedzieć, nikt nas nie zorientował się, że coś jest nie tak. Ja mówię tak, jeszcze nigdy w życiu, ani przed, ani po, ani do tej pory nie słyszałem, żeby prosty chłopak, który nie miał może ukończonych szkół wszystkich, on tak przepięknie wygłosił proroctwo w języku polskim. To był majstersztyk pod względem stylistyki, słownictwa, piękna języka polskiego. Ja słuchałem, byłem pod wrażeniem. Proroctwo między innymi zawierało w pewnym momencie atak na pastora. I wiecie, byliśmy, w ogóle to były czasy, kiedy niewiele wiedzieliśmy na ten temat. Fajnie to brzmiało, elegancko to brzmiało. Pastor przyjął to słowo, tylko że w momencie, kiedy przyjął to słowo, stracił Boży pokój. Przez trzy noce nie mógł spać. A my wiemy, że tam, gdzie jest Duch Pański, tam, gdzie Pan działa, tam przychodzi Boży pokój. Tam przychodzi błogosławieństwo. Wiecie, byliśmy tak może zaślepieni jakoś, kiedy o tym myślę, o tej całej historii, ten sam chłopak, który wypowiedział to proroctwo na tym samym nabożeństwie, wyszedł na środek, aby się o niego modliły osoby, goście, którzy byli, żeby z niego wypędzili demona. Ja nie wiem, jak myśmy, że tak powiem, słuchali tego wszystkiego, ale widzicie całą ten dyzonans. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli starsi, jeżeli pastor jest ostrożny, interweniuje, to tylko dlatego, że chodzi o ochronę Kościoła. Chodzi o ochronę życia zboru. Tak więc człowiek, który jest w zborze, identyfikuje się, automatycznie jest pod autorytetem. On musi być pod autorytetem. Człowiek, który chce posługiwać darami Ducha Świętego, musi być na tyle pokorny, że jest gotów na korektę, prawda? Jest gotów na to, aby go skonfrontować, czy też skonfrontować to, co mówić i też na rozsądzenie tego, co zostało powiedziane, czy też co zostało uczynione przez tego człowieka. Idę dalej. To znaczy, że nawet prorocy, jeżeli są rozpoznani w Kościele, a Ktoś, kto zajmuje się darem proroczym i napisał kapitalną książkę Rozwijanie daru proroczego, Graham Cook powiedział, że żeby kogoś rozpoznać i uznać za proroka w Kościele, to trzeba przyglądać mu się i trzeba oglądać jego służbę co najmniej przez 15 lat. Jeżeli ktoś chce się nazwać prorokiem albo chce, żeby Kościół go uznał i rozpoznał w nim proroka, to to musi być co najmniej, mówi, 15-letnia rzetelna służba, posługa w dziedzinie proroctwa, gdzie nie można doczepić się do jego sposobu życia, do jego charakteru, do tego, co mówi, i po tym czasie będzie można myśleć, aha, to nie jest tylko ten, który służy proroctwem, ale to jest prorok, który ma urząd proroka, o którym mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan 4:11. Pamiętacie, tam jest tych 5 służb, darów Chrystusa, danych Kościołowi. Tam jest użyte słowo domata, oznaczające wyraz łaskawości i przychylności Pana wobec swojego Kościoła. I on dał Kościołowi jednych apostołów, innych proroków, nauczycieli, ewangelistów, tak? To tam właśnie jest. To tam jest mowa o proroku, nie o służbie prorockiej, nie o prorokowaniu w zgromadzeniu, jak naucza Paweł w 14 liście do Koryntian. Tam jest mowa o proroku, o urzędzie proroka. Co to znaczy? Że prorok, jeśli nawet jest rozpoznany jako prorok, jest, kiedy jest, po pierwsze, ma być częścią zboru. On nie jest obok zboru, nie jest ponad zborem, nie jest ponad pastorem i radą starszych, nie. Kościół jest zarządzany przez przełożonego i starszych. Jeśli ktoś jest w urzędzie proroka, on jest poddany pod ich autorytet. I koniec. To jest Boży porządek. I tego należy się trzymać. Oczywiście, jeżeli Pan daje mu słowo, to też to słowo, czy to, co Pan mu objawia, nakłada odpowiedzialność na przywódców. Co zrobią z tym, co prorok od Pana odbiera. A ta odpowiedzialność jest przed wszechmogącym Bogiem. Dalej taka bardzo ważna rzecz to, że tak ładnie Lester Sumrall, który był ewangelistą i napisał książkę na temat darów Ducha Świętego. Ja mówię, jest ewangelistą. Ewangelista troszeczkę inaczej pewne rzeczy dostrzega i nie jest nauczycielem, ale on tak kapitalnie podkreśla. Są dwa kamienie węgielne, powiedziałbym dwa filary dla posługiwania darami Ducha Świętego w Kościele. A więc jeśli jesteś narodzony na nowo, jesteś członkiem zboru, jesteś rozpoznany w tym zborze, jesteś pod autorytetem w danym zborze, kiedy będzie Duch Święty mógł Ciebie używać tak, jak chce? Kiedy Duch Święty będzie mógł przejawiać tą całą gamę? A przecież też o to nam chodzi, żeby nie tylko proroctwo, ale 9 darów, które manifestacyjnych manifestowało się w Kościele. Kiedy będzie się objawiał? Mówi, dwa niezwykle ważne kamienie węgielne, czy też filary. Po pierwsze, mówi, to jest trwanie w jedności. Jesteśmy jednym ciałem. A więc, żeby, że tak powiem, zasłużyć sobie do tego, aby coś przekazywać Kościołowi, musisz być w ścisłej jedności z tym Kościołem, to znaczy, że też musisz być w jedności z przywództwem tego Kościoła. Amen? Bo jeżeli nie jesteś jedno, wiecie, ja mówię tak, że to, że ludzie razem usiądą w jednym miejscu, to wcale jeszcze nie znaczy, że oni są jedno. Oni razem siedzą. Jeden obok drugiego, ale jedność jest w sercu. Jedność jest w umyśle. A więc kiedy przychodzisz do zgromadzenia i mówisz, to jest mój zbór, to są moi bracia, to są moi przywódcy, to są moje siostry, tworzysz jedność. Nie robisz niczego, żeby tą jedność rozerwać. Trwają w jedności. Psalm 133 wyraźnie mówi, gdzie Pan zsyła swoje błogosławieństwo. Gdzie? Tam, gdzie bracia i siostry żyją w zgodzie. Tam wręcz Pan nakaże, aby błogosławieństwo Pana zaczęło spływać na jego lud. A więc jeżeli jesteś jedno, nie człowiekiem zgorzkniałym, nie człowiekiem rozgoryczonym, nie człowiekiem niezadowolonym, nie człowiekiem narzekającym, przychodzisz, ledwo drzwi się otwierają, jesteś pełen narzekania, nie jesteś jedno. Tworzysz już wewnątrz siebie rozdarcie między tobą i Kościołem. I jak myślisz, kiedy Duch Święty, czy Duch Święty w ogóle będzie mógł spojrzeć na ciebie i powie, no nie mogę go użyć. Znaczy, ty możesz być chcieć użyty. Ty możesz nawet próbować coś robić. Ale grozi ogromne niebezpieczeństwo, że nie będzie to z Ducha Bożego. Będzie to z twojej frustracji. Będzie to z twojego niezadowolenia. Będzie to może z twojego rozgoryczenia. I będziesz, może ośmielisz się wypowiadać słowa, nawet używając tej starotestamentalnej formuły, tak mówi Pan, a Pan w ogóle nie mówi. Ty mówisz. Twoje rozgoryczenie mówi. Twoje niezadowolenie mówi. I tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie mnie? Jeżeli mam się powołać na Pana, no to bądźmy ostrożni, bo takie przykłady są w Starym Testamencie. Oni mówili, a ja ich wcale nie posłałem. Mówili z własnego serca. Przemawiali w jednym miejscu, chyba można by to nazwać, takie swoje widzimisię. To mówili. Ale nie to słowo, które Pan miał dla nich. A więc zadaj sobie pytanie. Czy ja jestem, czy ja trwam w jedności? Bo jeżeli dary mają się objawiać w Kościele, a ciało przyrównane jest, a Kościół przyrównany jest do ciała, no to wszystko jest, musi być jedno. Jeżeli mamy, moje członki mają mi służyć, to muszą być w harmonii, w zgodzie z innymi członkami ciała. I to daje dobry fundament. Dlatego, aby Duch Święty mógł ciebie i mnie używać. Druga rzecz, drugi filar, to jest miłość. To jest miłość. Nie przez przypadek hymn o miłości umieszczony jest pomiędzy 12 i 14 rozdziałem listu do Koryntian. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, choćbym ciało wydał na spalenie, czyli można ponieść wielkie ofiary, a ciągle nie mieć Bożej miłości. Można mówić językami anielskimi, można mówić ludzkimi, można prorokować, ale ciągle być, jak mówi apostoł Paweł, brzmiącym cymbałem, jesteś nikim w oczach Boga. W oczach ludzi, którzy nie mają rozeznania duchowego, może urośniesz. W swoich oczach będziesz siebie podnosił, ale w oczach Pana jesteś nikim. Jeżeli manifestacja, jeżeli posługiwanie nie jest wyrazem jedności z Kościołem, do którego Pan cię przyłączył, jeżeli nie jest wyrazem miłości do Pana i do Kościoła. Inaczej mówiąc, ja mówię tak, musisz być fanem swojego zboru. Musisz kochać swój Kościół. Kochać go tak mocno, jak kocha go Chrystus. Bo Chrystus tak umiłował Kościół, że oddał za niego życie. Amen? A my mówimy wiele, wiele negatywnych rzeczy o Kościele, a później chcemy posługiwać. Jak chcesz posługiwać? Czym chcesz posługiwać? Sprawdźmy swoje serce. Zbadaj samego siebie. Jeżeli trwasz w jedności. Oczywiście ja mówię o pewnym poziomie, bo wiecie, każdy z nas jest ułomny, nie? Tak spojrzymy na siebie, to ile w nas jest egoizmu, ile zazdrości, ile szukania swego. A jak już zdarzy się, że Pan nas użyje, to bardzo często już tak myślimy, że jesteśmy tak duchowi. Niezwykłe rzeczy. A na drugi raz Pan Bóg w ogóle nas nie użyje, tak jakbyśmy chcieli, użył kogoś innego. I w nas odzywa się zazdrość. Musimy sprawdzić nasze serce. Przyjść do Pana i powiedzieć, ja naprawdę Panie. Dlatego jest napisane o ten cały hymn miłości. Nie szuka swego, nie unosi się, nie zazdrości, nie nadyma i tak dalej, i tak dalej. Kapitalny test. A więc wyobraźcie sobie zbór, Kościół, który trwa w jedności i w miłości. W tym momencie nie ma żadnych ograniczeń dla Ducha Świętego. Wręcz Duch Święty jest przyciągnięty, zaproszony i nie ma żadnych ograniczeń, żeby Duch Święty mógł działać jak chce, wionąć jak chce, aby coraz bardziej pełnia mocy Bożej się objawiała. Oczywiście, że jeszcze potrzebujemy wiary do tego, żebyśmy... Bo wszelkie posługiwanie darami dzieje się w oparciu o wiarę, o zaufanie, ale o tym może później będziemy więcej mówić. Czy jest to jasne? Czy widzicie to, co ja widzę w oparciu o te dwa fragmenty? Czy możecie powiedzieć, że to się zgadza, że to rzeczywiście, to nie jest mój wymysł, tylko że rzeczywiście odnajdujemy to w treści Bożego Słowa i w tym kontekście, kiedy Biblia nas naucza na temat darów Ducha Świętego. Pamiętajmy, że kiedy używamy darów, wywyższony ma być Jezus Chrystus. Uczczony, uwielbiony ma być Chrystus. Chwała ma być oddana Chrystusowi, a nie temu, którym On się posłużył. A Kościół ma być zbudowany, ubłogosławiony. Wiecie, kiedy dary działają, to powinno się manifestować coś takiego, że ludzie biegną z radością na nabożeństwo, a kiedy wychodzą z nabożeństwa, mówią, to było cudowne Boże działanie. Jestem tak dotknięty i poruszony Bożą miłością. A nie wychodzą, czapka na głowę, nos kwinte, zdenerwowani, rozgoryczeni i tak dalej. To znaczy, że tam Pana nie było. Albo może był, tylko w tym bracie czy siostrze Pana nie ma. Coś jest nie tak z jego sercem. Coś jest nie tak w jego życiu. Dlatego kiedy czytasz ten 12 rozdział listu do Rzymian, kiedy mówi o tych darach motywacyjnych, kończy się 8 wiersz i zobaczcie, co Paweł pisze. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem. Trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Kochani, szacunku. Nie możesz mówić, tego nie potrzebuję, tamten jest siaki i owaki. Szacunku. Mówimy, drogi jest dla mnie ten człowiek. Ten brat, ta siostra, oni są drodzy dla mnie. W gorliwości, nie ustawając płomienni duchem Panu, służcie. Zobaczcie, miłość. Tak więc to są dwa filary, jedność i miłość. Ludzie muszą być częścią zboru, muszą do niego należeć. Moi drodzy, Graham Cook właśnie, kiedy pisze w tej książce, mówi takie ważne rzeczy. W Kościele nie może być wrogów. Słuchajcie, w Kościele nie może być wrogów. Jeżeli jest wrogość w sercu kogoś, to jest demoniczne. Jak możesz posługiwać darami łaski i miłości, jeżeli twoje serce nie jest pełne łaski i miłości? W Kościele nie może być wrogów. Jeśli są, to jest to wpływ demoniczny i należy się z tym rozprawić. Nie ma znaczenia, że to ludzie stają przeciw ludziom. Jest to działalność demoniczna. Relacje Trójcy powinny mieć swoje żywe odbicie w Kościele. Ojciec mówi do ludzi odnośnie Syna, Jego słuchajcie. Syn mówi, czynię to, co każe mi Ojciec. Syn mówi o Duchu Świętym, lepiej, żebym ja odszedł. Prawda? Duch Święty przyszedł, aby uwielbić Jezusa. Zwróćcie uwagę, każda z tych trzech boskich osób jedna drugą honoruje, wywyższa. Nikt nie szuka swego. Tak ma być w Kościele Jezusa Chrystusa. Od Boga zależy, jakie otrzymujemy dary. Duch daje, jak chce. Ale od nas, od ciebie i ode mnie zależy, jakie wydajemy owoce. Prawda? Dary są suwerennym działaniem Pana i Ducha Świętego. Owoc wychodzi z mojego życia, z mojej relacji z Bogiem, z mojego posłuszeństwa lub nieposłuszeństwa. I zostaniemy osądzeni nie na podstawie darów, iloma darami posługiwaliśmy, zostaniemy osądzeni w oparciu, jakie owoce wydaliśmy w naszym życiu. A więc tego nie zapomnijmy, jeżeli mówimy o usługiwaniu darami Ducha Świętego. Teraz przejdźmy do proroctwa, bo chcemy się zająć szczególnie darem proroczym. Dawniej w Izraelu prorok, hebrajskie nabi, czytamy jako nawi, oznaczało przekazywanie wiadomości przez posłańca. A więc na samym początku Izraela, ludu Bożego, 1 Samuela, 9 rozdział, wiersz 9, właściwie 4 do 10, tam jest powiedziane, że proroka nazywano jasnowidzem albo widzącym. Mówiło się, chodźmy do widzącego, prawda? Ale pamiętajcie, że to zmieniło się i ten widzący stał się później prorokiem, to znaczy człowiekiem, mężem Bożym, którego osobiście Pan powoływał, namaszczał do tej posługi i który przekazywał słowo, które lud Boży potrzebował usłyszeć w tym danym określonym czasie. Marek, ile procent proroctwa odnosi się do 92%. Treści proroctw starotestamentalnych odnoszą się do tego, co Pan mówi teraz ludowi, o ich sytuacji teraz, jak oni żyją, jak Pan ich widzi dzisiaj, a tylko 8% dotyczy mówienia o tym, co Bóg zapowiada w przyszłości. A więc musimy zmienić nasze myślenie. Proroctwo to jest przekazywanie nam słowa teraz. Pan może nam pokazać i objawić to, co będzie jutro i objawia, ale generalnie chodzi o teraz. Jak czytasz objawienie Jana, 2 i 3 rozdział, tam jest słowo prorocze, które, cała księga jest prorocka, ale tam jest 7 proroctw skierowanych do zborów. Prawda? I o czym to proroctwo mówi? O tym, jak Pan ich widzi w tym momencie, kiedy apostoł Jan otrzymuje to objawienie. I Pan im zapowiada, co mogą zdobyć, a co mogą utracić, jeżeli nie będą trzymać się Bożych dróg. A więc jest to mówienie, przekazywanie wiadomości przez posłańca. Pan ma proroków, ma swoich posłańców i przekazuje swoje wieści. Stąd prorok nie mówi w swoim imieniu. On ma obowiązek przekazać, słuchać i przekazać to, co Pan mu objawił i ma to przekazać, nawet czasami za cenę życia lub śmierci. Tak mówi Pan. Tak to będzie, tak to się wydarzy. A więc jest to przekazywanie słowa. W drugim liście Piotra mamy tą informację o tym, że proroctwo nigdy nie przychodzi z woli człowieka, ale wypowiadali je ludzie Boży natchnieni przez Ducha Świętego. To jest ten drugi list Piotra, pierwszy rozdział, bodajże od 18 do 20, wiersza. Tak więc Pan jest inspiratorem tego, co chce przekazać. Pamiętajmy, że jeśli w Starym Testamencie, jeśli ludzie chcieli coś dowiedzieć się, co też wydarzy się, czy też chcieli otrzymać jakąś informację, przychodzili do proroka. Ta praktyka nie funkcjonuje w Nowym Przymierzu. Słuchajcie, jeżeli ktoś jest używany w darze proroczym albo jest w służbie, w urzędzie proroka, to obce jest Nowemu Przymierzu, kiedy wierzący mówią, fajnie, przyjedzie brat, który prorokuje. I teraz muszę tam być i on, muszę przyjść do niego. Ciekawe, co on mi powie. Chciałbym, żeby coś mi powiedział, co też Pan ma dla mnie. Tak było w Starym Przymierzu. To jest obce Nowemu Przymierzu. Wiecie dlaczego? Bo w Starym Przymierzu tylko niektórzy mieli dostęp do Pana. Tylko niektórzy byli napełnieni Duchem Świętym. Ale w Nowym Przymierzu ty i ja mamy bezpośredni dostęp do tronu łaski. Ty i ja możemy bezpośrednio przyjść do Pana. Więcej, każdy z nas jest zobligowany przez Pana i przez Boże Słowo do tego, abyśmy szukali rady kierownictwa sami na kolanach, pytając, Panie, co mam robić. Prorok czy proroctwo może mi tylko potwierdzić, umocnić to, co ja odbieram osobiście w mojej relacji z Bogiem. W Nowym Przymierzu jesteśmy zrodzeni z Ducha i możemy być napełnieni Duchem. Stąd jest napisane, tak pięknie w liście do Rzymian, 8 rozdział, 14 do 16 wiersz, ci, którzy są synami Bożymi, tych prowadzi Duch Boży. Tak? Tam jest tak napisane? Mniej więcej. Ci, których Duch Boży prowadzi. Tam jest u nas przetłumaczone dziećmi, w języku greckim są synami Bożymi, których Duch Boży prowadzi. Hebrajczyków 4 rozdział, wiersz 14 do 16 mówi, że wszyscy mamy przystęp do tronu łaski. Nikt z nas nie jest tego pozbawiony, a Jezus przecież nazwany jest i w Starym Przymierzu cudownym doradcą. A więc możesz i powinieneś przychodzić przed oblicze Boże. To znaczy, że co? Że Pan nie pośle do ciebie słowa proroczego? Pośle. Ale to jest Jego suwerenna wola. On pośle, kiedy będzie uważał, że jest to ci potrzebne. Natomiast nie staraj się sam za wszelką cenę biegać, jak mówiła mi jedna siostra, kiedy przyszła do mnie i zaczęła oskarżać jednego ze sług Bożych. Ja mówię, powiedziałaś swoje, wystarczy. Ja tą sprawę zbadałem, nie masz racji. Ona się upierała, że ma rację, tylko że ja nie mam objawienia. Ale mówi, tam na Białorusi jest prorok. Ja tam pojadę do niego. I on na pewno mi to potwierdzi. Ja mówię, to jedź. No nie pojechała chyba. Ale mówię, jedź. Moi drodzy, Pan sam, jeśli trzeba, i wielokrotnie tego doświadczyłem, użyję słowa proroczego, aby nam pomóc, aby coś pokazać, aby nas zachęcić. Ale to On wybiera moment, czas, okoliczności. A ty i ja, będąc Bożym dzieckiem, masz z Nim relację. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli widzicie ludzi biegających i szukających proroków albo prorokujących, ciekawych, co też oni im powiedzą, to chcę, żebyście wiedzieli, prawdopodobnie ci ludzie mają bardzo słabą relację z Panem. To jest dowód na to, że nie chodzą w bliskiej relacji z Panem i potrzebują jakiegoś upewnienia co do swojego życia albo co do złych dróg w swoim życiu. Ale jeżeli chodzisz z Panem, to przecież masz wszystko. Masz Słowo. Masz Ducha Bożego. Duch Boży daje ci pokój. Czegoś więcej potrzebujesz. Jeżeli trzeba będzie, to Pan sam zrobi tak, że pośle do ciebie słowo prorocze i będziesz ubłogosławiony. Pamiętam, kiedy siedziałem wiele, wiele lat temu, to był rok 88. Nie 88 dosłownie. Taki stary nie jestem. Moi drodzy, pamiętam, miałem być ordynowany na pastora, na prezbitera i miałem zostać pastorem w Ustroniu. I siedzę obok moja żona i taka burza myśli przez mój umysł. Co ja tu robię? Jak to się stało? To jakaś musiała być manipulacja. Andrzej, jak ty zmanipulowałeś tymi ludźmi, że ty masz zostać pastorem? To jest chyba jakiś takiego zboru i tak dalej. Sama, wiecie, taka negacja. Jak to się stało? Co to jest? Na tej ordynacji był człowiek, który nie był zapraszany, ale zjawił się. Jeden z braci. Wziął mikrofon i mówi tak. Tak mówi Pan. To nie ty sam siebie wybrałeś, ale ja ciebie wybrałem. Wiecie, i tak szedł przez punkt po punkcie tych różnych moich wątpliwości, pytań i tak zbijał jedno za drugim. To mnie zupełnie uwolniło. Wiem, Boże, rzeczywiście w tym jest Twoja ręka. To nie jest moje chcenie, to nie jest moje ja, to nie jest jakiś ten, Boże, rzeczywiście Ty to zrobiłeś. To było ponadnaturalne. To proroctwo we właściwym czasie, podane przez Pana, całkowicie uwolniło mnie do tego, aby mógł się podjąć tej służby. Pan jest wielki. Pan jest cudowny. On przychodzi we właściwym czasie i daje nam właściwe słowo. Zrobimy o równej do 10 po przerwę, a później będę mówił 50 minut, więc jeszcze mamy 8 minut. Wytrzymacie 8 minut, co? Okej. Okay. Proroctwo, pamiętajcie, proroctwo nigdy nie może zastąpić Słowa Bożego. Słowo Boże, ja mówię tak, samo Słowo Boże w swojej treści już jest prorocze. Nie ma nic cudowniejszego jak Słowo Boże. Jak Pismo Święte. Jeżeli masz to, masz wszystko. Tamto to jest tylko rodzynek, dodatek. A tu jest wszystko. Tego należy się trzymać. Ale Pan te rodzynki ma dla nas. I wie, że je potrzebujemy czasami właśnie, tak jak mówiłem na swoim przykładzie. A więc proroctwo nie zastępuje nam Bożego prowadzenia na co dzień. Pan nas prowadzi. Zgodnie, według Ducha, według swojego Słowa. Pamiętajcie, jeżeli ktokolwiek by próbował kojarzyć małżeństwa poprzez proroctwo, to nie jest od Pana. Są osoby, które prorokują, prawda? Pan mi objawił, masz być moją żoną, a ona nic nie wie. I taka patrzy na niego albo odwrotnie. Nie działa to w ten sposób. Proroctwo nie służy do kojarzenia małżeństw. W tym jest modlitwa, w tym jest szukanie Bożego kierownictwa, w tym jest nasz wybór i decyzja. Nasz. Nasz. Czasami ludzie mówią tak, robią wielkie duchowe halo koło tego. Później przychodzi życie małżeńskie i co? Pan Bóg się pomylił, nie? Panie Boże, czemu Ty mi dałeś tą osobę, nie? Nie. Bądźmy ostrożni. Proroctwa nie służą do kojarzenia małżeństw. Proroctwo w Nowym Testamencie nie służy do wyznaczenia osób, aby objęły urząd w lokalnym zborze. A więc nie poprzez proroctwo dowiadujemy się, ten i ten brat będzie starszym zboru. Albo ta siostra będzie diakonisą. To już jest manipulacja. To nie jest od Pana. My wiemy, czym mamy się kierować przy ustanawianiu starszych. Prawda? Biskup ma być. Patrzcie na jego charakter, patrzcie na jego powołanie. Niech Kościół to rozpozna i niech podejmie decyzję. Ale nie w sposób, nie na skróty i nie w taki sposób. Proroctwo może kogoś, tak jak mnie, upewnić, że Pan chce tego. Ale tylko upewnić, bo to zostało już rozpoznane przez innych i przez zbór, przez Kościół. Proroctwo nie powinno nikogo zmuszać do wyznawania grzechów publicznie. Jeśli są jakieś sprawy dotyczące upadku, to się dzieje podczas duszpasterskiej rozmowy. A więc nie dajmy się, że nagle jest jakaś euforia i tak dalej i ludzie stają na środek i zaczynają opowiadać, wyjawiać swoje grzeszne myśli, pragnienia, czyny, bo to jest tragiczne. To jest jak rzucanie błota na Kościół. To jest brudzenie Kościoła. Miejsce wyznania grzechów jest miejscem pokoju duszpasterstwa. Wśród zaufanych osób, ale nie publicznie. Tak jak niektórzy mówią swoje świadectwa, z czego to oni zostali wyrwani, z tego świadectwa bardziej wynika, jak oni są dumni z tego, co kiedyś robili, niż ze swojego upamiętania. I że Pan okazał im łaskę, prawda? Proroctwo nie powinno zmuszać chrześcijan do ofiarności. A więc nie można poprzez proroctwo naciskać na zbór, na społeczność, na kogoś, masz dać więcej. Dałeś za mało. Nie. Każdy z nas wie, jak powinien dawać. Z jakim sercem, ile. Słowo Boże nauczy nas na ten temat bardzo jasno i wyraźnie. Prawda? To są dziesięciny, to są ofiary, to są jeszcze inne rzeczy. Ale nie wolno tutaj mówić poprzez słowo prorocze. Proroctwo, tak jak powiedziałem, nie powinno być używane dla załatwienia swoich porachunków z kimś. To jest to prorokowanie z serca. Ze złości, z frustracji, z jakiegoś poróżnienia. Czy nawet czasami próbujemy przekazać zborowi jakieś swoje własne poglądy na dany temat. Oczywiście nie pytaliśmy, co starsi o tym myślą, pastor, ale my wiemy, jak powinno być i tak właśnie będzie, bo i zaczyna się przekazywanie słowa. Proroctwo nie jest czytaniem w myślach, chociaż może być odpowiedzią na nasze myśli. Skrytości serca wyjdą na jaw, tak? Mówi Paweł w tym 14 rozdziale, kiedy mówi o prorokowaniu, kiedy wszyscy prorokują, kiedy przyjdą niewierzący, to skrytości serca jego wychodzą na jaw. A więc możemy spodziewać się, że kiedy jest słowo od Pana, prorocze słowo przekazywane w zgromadzeniu, ludzie nieznający Pana będą osądzani, dotykani w swoim sumieniu, będzie pokazywany im ich stan i mogą dojść do opamiętania w swoim życiu. Proroctwo powinno służyć i zawsze to biblijne, nowotestamentowe prorokowanie w zgromadzeniu przynosi trzy rzeczy, o jakich pisze apostoł Paweł w 14 rozdziale. Służy ku zbudowaniu, pocieszeniu i zachęceniu. U nas jest tam użyte słowo napomnienie, prawda? Ale oryginalnie tam jest słowo paraklezis, co oznacza zachętę. Czyli jeżeli nawet jest napomnienie w słowie proroczym, to ono jest w taki sposób przedstawione, że Owoc jest jeden. Osoba, która została skorygowana, nawet czy napomniana, jest zarazem zachęcona, aby pójść, biec dalej Bożą drogą. Zbliżamy się powoli do przerwy. Kiedy czytasz 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian, raz Paweł mówi, możecie wszyscy prorokować i chciałbym, żebyście wszyscy po kolei, prawda, bo to buduje zbór, bo to zachęca, bo to pociesza. A później od 26 wiersza, tego 14 rozdziału, mówi coś takiego, że a co do proroków, to niech mówią dwaj, albo najwyżej trzej. To teraz o czym Paweł mówi? Wiecie, czasami pewne myśli są, nie znamy kontekstu, którzy znali doskonale słuchacze. Ale kiedy porównasz tamto słowo, jeśli kto prorokuje i apostoł Paweł mówi, chciałbym, żebyście prorokowali, bo wiersz piąty, bo większy jest ten, kto prorokuje, większy, nie w znaczeniu, że ważniejszy. To wcale nie chodzi o osobę. Chodzi o to, że wymiar proroctwa jasno powiedzianego, objawiającego wolę Bożą, myśl Bożą, przyniesie więcej pożytku niż 10 tysięcy słów innymi językami, których nikt nie rozumie. To Paweł ma na myśli. Stąd większy. Ale nie znaczy, że ważniejszy. A więc mówi o prorokowaniu, tu jest czasownik, a tutaj mówi, a co do proroków? I tu jest użyty rzeczownik określający proroków. Czyli prorokować w zgromadzeniu, może zgromadzenie, jeden po drugim. Oczywiście, żeby nie było chaosu, prawda, jeden jeszcze nie skończył, już drugi zaczyna, nie. Ale co do proroków, to niech to będzie dwóch lub trzech. Dlaczego taka sytuacja? Reinhard Ulonska mówi tak, że w tamtych czasach zdarzało się, że prorok potrafił prorokować przez 40 minut do godziny. Zaczynał mówić. Czasami to było dobrze, lepiej, że tak powiem, ta jakość proroctwa była dobra, właściwa. Czasami no, to natchnienie gdzieś już dawno się skończyło, a on mówił. A więc tutaj jest mowa o prorokach, nie o prorokowaniu. Jeśli są rozpoznani prorocy w urzędzie proroka, niech mówi dwóch lub trzech. Inni niech rozsądzają. Prorokować mogą wszyscy, oczywiście pod jednym warunkiem. Jakim? Tak jak Duch Święty daje, chce. A więc to nie jest takie, że tak jak my tutaj chcemy. Tak więc mamy tutaj w tym, co do proroctwa, możemy rozróżnić takie trzy ważne etapy. Prorokować może każdy w zgromadzeniu, jeśli Duch Święty go będzie do tego inspirował. Później to jest ten najniższy poziom, o jakim mówi Boże Słowo. I wiecie, czasami są to bardzo proste stwierdzenia. Bóg cię kocha. Ale czasami te proste stwierdzenia są dla kogoś tak ważne, że jeżeli tego nie wypowiesz, to masz wrażenie, kiedy kończy się nabożeństwo, masz ogromny dyskomfort w swoim sercu, w swoim duchu, że coś nie uczyniłeś, do czego Duch Boży cię inspirował. Bo ktoś potrzebował właśnie to proste stwierdzenie. Chociaż Biblia cały czas o tym mówi, to ten ktoś potrzebował po prostu usłyszeć to słowo. Przeżywaliście coś takiego, że byliście do czegoś inspirowani, pobudzani, zastanawialiście się, ale czy rzeczywiście to Duch Boży, może to jest z mojego serca, może to są moje pragnienia, dusiliście to w sobie, nabożeństwo się skończyło i czułeś taki ogromny dyskomfort, że nie byłeś posłuszny Panu, nie byłeś posłuszny Duchowi Świętemu, prawda? Ja wielokrotnie to przeżywałem. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy chcesz posługiwać darami Ducha Świętego, ciągle będziesz musiał poruszać się wiarą. Będziesz musiał nauczyć się, o tym będziemy mówić podczas drugiej godziny, rozpoznawać ten głos Boży, ale ciągle będziemy musieli posłużyć się wiarą. Prorokowanie, drugi poziom, służba prorocka. Kiedy Paweł pisze w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian od 28 wiersza mówi tak, a Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli i tak dalej i mówi, czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami i tak dalej, i tak dalej. Mówi, no oczywiście nie wszyscy. Prawda? I tutaj możemy powiedzieć, że jeśli ktoś zaczyna posługiwać częściej proroctwem, wchodzi w służbę prorocką. A więc ma na tyle wiary, też Duch Boży jest jakby bardziej go w tym względzie używa i jego prorokowanie okazjonalne staje się służbą prorokowania. A dopiero na trzecim etapie jest urząd proroka, o którym wam mówiłem, że żeby kogoś uznać za proroka, no to musi być spełnionych wiele, wiele biblijnych warunków. A teraz przerwa, troszeczkę przeciągnąłem, ale 10 minut przerwy, tak?